mą ufnością, Panie. Jedynym jesteś dla mnie i na zawsze będę śpiewał chwałę w Ci. Tyś mą ufnością, Panie. Jedynym jesteś dla mnie i na zawsze będę śpiewał chwałę w Ci. Wychwalajmy Go, dobrym Ojcem dla nas jest Bóg. I od rana już w miłości śpiewajmy Mu. Bóg pierwszy pokochał nas i miłość darował nam. Ty jesteś moją twierdzą, schronieniem w ucisku moim. Tyś mą ufnością, Panie, jedynym jesteś dla mnie i na zawsze będę śpiewał chwałę Ci.
Zaśpiewajmy 67.
Jesteście na ziemi światłem mym, Wy jesteście na ziemi światłem mym, aby ludzie widzieli dobre czyny Was i chwalili Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny Was i chwalili Ojca, który w niebie jest. My jesteśmy ziemi światłem Twym, aby ludzie widzieli dobre czyny nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. Wy jesteście na ziemi światłem Twym, Wy jesteście na ziemi światłem Twym. Aby ludzie widzieli dobre czyny Was i chwalili Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny Was i chwalili Ojca, który w niebie jest. My jesteśmy na ziemi światłem Twym. My jesteśmy na ziemi światłem Twym. Aby ludzie widzieli Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest.
Myślą główną naszego spotkania sprzed tygodnia rozpoczynającą było to, że czas apokalipsy, albo czas przed apokalipsą, mówiąc precyzyjniej, to jest najtrudniejszy czas, jeśli chodzi o połapanie się w tym, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz, gdzie jest diabelskie zwodzenie, a gdzie jest wola Boża. I na to nakłada się Kościół, który żyje w społeczeństwie, które jest najgorsze w dziejach. No, może to przed potopem było gorsze. Jest pyszne, zarozumiałe, nieposłuszne autorytetom, przemądrzałe, pełne wszelkiej nieprawości. Czyli jest to bardzo łatwy materiał do zwodzenia. Szatan w tym sensie ma najłatwiejszą robotę. Czyli mamy najtrudniejsze zadanie i najsłabiej przygotowanych wierzących. Sprawa wydaje się po ludzku beznadziejna, albo przynajmniej mało nadziejna. No, ale Na tę rzeczywistość nakłada się prawda o wszechmocnym Panu i Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie, który jest z nami. Trzymając się Jego blisko, mocno, długo, wytrwale w tym sensie, mamy pewność zwycięstwa, mamy pewność niezgubienia drogi, mamy pewność ostania się przed wszystkimi diabelskimi zasadzkami. I to jest dobra nowina w tej sytuacji. Będziemy dzisiaj kontynuować różne fałszywe tezy dotyczące Księgi Apokalipsy, ale najpierw pomódlmy się, by rzeczywiście Bóg otwierał nasze umysły i otwierał przed nami swoje słowo.
Dzięki Ci, nasz dobry Ojcze, za to, że Ty właśnie nas kochasz, za Twoją wielką miłość, za to, że pomimo tego, iż jesteśmy obrzydliwi i podli, tacy byliśmy i niekiedy tacy pozostaliśmy jeszcze po nawróceniu, ale Ty o nas wciąż zabiegasz, dbasz o to, abyśmy mogli Ciebie poznać, dbasz o to, abyśmy właśnie się prostowali. Też dzięki Ci, Panie, za Twoje słodkie jarzmo, za to, że możemy czerpać radość z tego, jak Ci służymy, za to, że mamy możliwość tej służby. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty właśnie nas kochasz, za to, że cały czas podtrzymujesz nasze życia, za to, że nas niekiedy karcisz, ale zawsze robisz to z troską o nas. Dzięki Ci, Panie, za dzisiejszy dzień, za tą możliwość spotkania się z braćmi, za to, że jest internet i za to, Panie, że Ty masz wszystko pod kontrolą, jesteś Panem historii i nie pozwolisz, aby Twój Kościół cierpiał tu na ziemi, a znaczy nie cierpiał tak samotności, ale zawsze miał wsparcie w Tobie. Chwała Ci, Panie.
Chwała Ci.
Dzięki, Panie, że dałeś nam ten zaszczyt Tobie służyć i że przez nas Twoje światło dociera do coraz to nowych miejsc. Dzięki za te wszystkie okazje, jakie nam w ostatnim czasie dajesz do rozgłaszania Twojej Ewangelii i do tego, że coraz to nowi ludzie nas słuchają. Prosimy, abyś teraz prowadził nas w studiowaniu Twojego Słowa, abyśmy nie ustrzegli się błędów czy własnych interpretacji, abyśmy odczytywali je tak, jak Ty to zamierzyłeś. Amen.
Amen. Coś jeszcze zaśpiewamy? Może?
Idziemy na spontanie.
Pewne rzeczy tam przygotujemy, ale nie wszystko.
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony. Numer 24.
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony. Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony. Do nosu Twoje łzy, On ratunkiem będzie Ci. U Jego stóp padnie wróg, bo wróg niezwyciężony. Nieojęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią otwarcie, wszystkie świata strony. Święty, święty Bóg miłości, śpiewaj Panu ziemią otwarcie, wszystkie świata strony. Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony. Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony. Ono suszy Twoje łzy, On ratunkiem będzie Ci. U Jego stóp padnie wróg, bo wróg niezwyciężony. Święty, święty Bóg miłości, śpiewaj Panu ziemią otwarcie, wszystkie świata strony. Niepojęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości, śpiewaj Panu ziemią otwarcie, wszystkie świata strony.
Fałszywe tezy na temat apokalipsy, czyli ogólnie końca czasów, tego jak skończą się dzieje ludzkości, takie, które znamy, takie, w których jest grzech i śmierć, ale jest zbawienie i jest Kościół Jezusa Chrystusa. Jak to się skończy? To nazywamy czasami apokalipsy. Pogrupowałem te fałszywe teorie w cztery grupy. Pierwsza, apokalipsa już się dokonała. Mówiliśmy o tym tydzień temu, dlatego nie będę rozwijał. Tu zarówno w czasach apostolskich, drugi list do Tesaloniczan już między innymi o tym zaświadcza, że taka herezja się pojawiła. No i potem tak zwany święty Augustyn dokończył robotę. O tym mówiliśmy tydzień temu. Następnie apokalipsy nie będzie. To jest koncepcja, która króluje w praktyce w Kościele katolickim. Na wyznaniu wiary jeszcze się mówi o przyjściu Jezusa, no bo to jest wyznanie wiary, tam zdaje się gdzieś z IV wieku, czy gdzieś z tamtych czasów. To jeszcze wtedy wierzyli w przyjście Jezusa. Teraz to się tylko ustami mówi, ale w myśl troszeczkę tej teologii Augustyna, miasto, państwo, Boże, no Kościół będzie coraz potężniejszy, tu właśnie Kościół katolicki sobie te prerogatywy, że tak powiem, skradł i przyjął, że on jest tym jedynym prawdziwym, tym państwem, miastem Bożym, no i on będzie się tak rozwijał, podbijał cały świat, no a potem może jak tam Jezus będzie chciał wrócić, no to się go przyjmie, a jak nie, to i tak dobrze będzie. No to tak w skrócie ta koncepcja, mówiliśmy o tym tydzień temu. To są te dwie takie, można powiedzieć, historyczne, bo już pojawiające się na kartach Pisma Świętego i u tak zwanych ojców Kościoła herezje związane z apokalipsą. Trzecia, ona pojawiała się już w historii, czyli tak zwana panika apokaliptyczna. Nie? Panika apokaliptyczna zwykle związana jest z podawaniem jakiejś daty przyjścia Chrystusa, że to już będzie na przykład za 3 lata, za 5 lat. Tu historycznie no to na przykład tysięczny rok był taką datą. Wtedy się spodziewano, że właśnie tu jakieś, wiecie, coś czytali o tysiącletnim królestwie, o milenium, no to stwierdzi, a 1000 lat minęło mniej więcej od przyjścia Chrystusa, no to na pewno teraz będzie to drugie przyjście. I także już takie sytuacje mniej więcej 1000 lat temu się pojawiały, ale też oczywiście ich jakieś nagromadzenie, to jest XIX, XX wiek, tu Świadkowie Jehowy szczególnie, tam często wyznaczali daty, ale nie tylko oni, w XX wieku tego mamy już cały wykwit. I to, czy może samo takie przypominanie, że apokalipsa może być blisko, że to może być za kilka lat czy kilkanaście lat, to jeszcze nie jest takie najgorsze. Oczywiście podawanie daty jest jasno potępione przez Jezusa Chrystusa, ale w wyniku takiej paniki, czyli panika to jest, kiedy człowiek traci rozum, a zaczyna myśleć czy działać odruchami, bądź, czyli impulsami takimi, na przykład strach jest takim impulsem, albo uczuciami. Nie? Różnymi. To one się tu bardzo mocno mieszają. 2 tygodnie temu mówiłem o drogach, za pomocą których szatan ze swoimi kłamstwami do nas przychodzi. Pamiętacie? Mówiłem też właśnie o tych uczuciach, żądzach, instynktach i tak dalej. To można sobie odsłuchać, jest na naszym kanale. Panika powoduje, że człowiek przestaje myśleć, a zaczyna czuć, czy działać stadnie. To szczególnie w dobie mediów społecznościowych znowu pojawia się tak zwane działanie stadne. Nie? Jest taki na przykład jeden z takich szalbierzy ekologiczno nie wiadomo jakich, nie? Bo w partii też lewicowej był, nazywa się chyba jakoś Ajk czy jakoś podobnie. Nagle on stał się prorokiem chrześcijańskim. Dostawałem masę na fejsiku różnych filmików właśnie tego lewackiego, nie wiadomo jakiego autoramentu, wiecie, guru, w którego wierzyli chrześcijanie bardziej niż w Pismo Święte. O, to jest efekt paniki apokaliptycznej, że wyskoczy to, co Jezus, czytaliśmy Ewangelię Mateusza, Jezus ostrzegał, że właśnie w tych czasach wyjdzie ktoś i powie, oto tu! I wszyscy A Jezus mówi, nie idźcie tam, nie słuchajcie. bo to tu macie prawdę, a nie w wynurzeniach jakiegoś zwodziciela laika czy innych jeszcze temu podobnych. Ale efekt to jest właśnie powszechne zwodzenie. Nie? Efekt tej paniki, jednym z tych efektów, czy głównym efektem, to będzie zwiedzenie na fałszywe tropy. Bo co ma robić Kościół? Będziemy o tym jeszcze na koniec mówić. Co ma robić Kościół w czasach poprzedzających apokalipsę? Robić swoje. To jest właśnie właściwa odpowiedź. Robić to, do czego został stworzony i powołany i wysłany przez Jezusa Chrystusa. Czyli głosić Ewangelię tym, którzy jeszcze nie słyszeli. I budować w wierze tych, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi. Uczyć ich zachowywać, czyli żyć wszystkim, co Jezus w swoim testamencie przekazał. Nie? To jest zadanie Kościoła i czy jesteśmy na początku historii Kościoła, w środku czy na końcu, te priorytety nigdy nie zostały odwołane, ani zakłócone, ani zmienione. Czyli Kościół ma robić swoje cały czas. Jeśli się da zwieść, a to już robi, że tak powiem, ciągnie wózek, ale inny, nie Jezusa Chrystusa, tylko diabła. I to się nazywa właśnie pluszowy miś, znaczy Kubuś Puchatek. On myśli, że służy Jezusowi, ale jest na tyle głupi, że nie potrafi rozpoznać diabelskich pułapek i idzie za diabelskim zwiedzeniem i w tym momencie realizuje diabelskie plany. To się nazywa zwiedzenie. Porządni ludzie mogą temu ulec. Możemy to kiedyś rozwinąć więcej. Na razie przedstawiamy schemat. Nie? Drugi taki rodzaj skutku paniki apokaliptycznej polega właśnie na skoncentrowaniu się nie na tym, na czym Jezus każe Kościołowi się cały czas, przez całe dzieje koncentrować. Nie? I tu są różne odmiany. No, teraz na przykład jest taka moda, ostatnio dostałem, jakaś firma wprowadziła tam jakiś rodzaj chipa tam do krwioobiegu. No i chrześcijanie, ojej, to już! Jakie już? Jakie już? Co ma to odkrycie technologiczne, znane już zresztą i projektowane od dziesięcioleci? Zobaczcie, jakaś jedna firma, to oczywiście jest znak, że technologia zbliża się do opisu biblijnego, ale oni dostają sraczki, że to już, bo jakaś firma pierwsze chipy tam jakieś wprowadzane podskórne produkuje, kiedy praktycznie już od 15 chyba lat produkują te chipy, one są testowane w klubach gejowskich w Hiszpanii już od dawna, mówiliśmy o tym chyba z 10 lat temu, w Szwecji w firmach już to dawno funkcjonuje, a ci się nagle obudzili i już panika dzika, że już, no to co, to spakuj się może, plecak se do nieba spakuj, co z tego, o tym wiemy od dawna. Że technologia już dogoniła proroctwa, że już mamy praktycznie taką technologię, że wszystkie znaki apokalipsy mogłyby być gotowe. No ale jeszcze ta technologia teraz się musi rozwinąć, bo zobaczcie, znamie bestii, chociaż oczywiście to nie jest równoznaczne z tym chipem, który teraz już funkcjonuje i w różnych obszarach jest, musi być taka zdolność technologiczna, że praktycznie w ciągu krótkiego czasu cały świat, czyli tam 7 miliardów ludzi by mogli chlasnąć, oznakować, zaczipować, czy znamie bestii pokazać. Nie? Czyli pokazuje samo to, że tu gdzieś inżynierowie czy naukowcy stworzą coś, jakaś firma już zaczyna produkować, to wcale nie oznacza, że to teraz. Nie? Bo po pierwsze, to są zwykle jakieś chipy medyczne, czy ekonomiczne, czy tam związane z czasem, nie? Że tam nie muszą mieć tej karty w pracy, tylko se tam tego, albo zamki otwierają i tak dalej. A apokalipsa mówi o uznaniu panowania diabła wcielonego, czyli antychrysta. Czyli po pierwsze, on się musi objawić najpierw, nie? A potem musi być jego znak, czyli musi być, że tak powiem, nabór do jego królestwa, tak, no to królestwo jest złym słowem, ale księstwa niech będzie. Księstwa, o tak jest, bo jest jeden król, Jezus Chrystus, dlatego nie można mówić o królestwie diabła, księstwa, nie? Czyli zobaczcie, tu jakaś firemka coś zrobi, a oni już dostają sraczki, nie? Kiedy my mówimy od 15-20 lat o tym, no tak, to już jest, technologia jest na stole, dlatego Kościół powinien właśnie, jeszcze bardziej, będąc na finiszu, skupić się na ewangelizacji i nauczania Słowa Bożego. Proste jak 2 razy 2. Inna z kolei taka postawa to jest strach. To właśnie też jeden z chrześcijan, którzy temu uległ, mówi, no może wy jesteście jacyś z innej gliny, ja w ogóle się przestaję udzielać społecznie, nie będę głosił Ewangelii, chowam się do mysiej dziury, przygotuję sobie tam schron, ten, no jak to się mówi, jedzenia na 30 czy tam 50 lat i różne takie rzeczy, gdzieś się zaszyję w Bieszczadach, nikt mnie nie znajdzie. No to absolutnie też nie jest dobra postawa. Duch Święty prowadzi nas do ewangelizacji. Zobaczcie sobie początek. Kiedy Jezus mówił, zapowiadał przyjście Ducha Świętego, zawsze wiązał go z ewangelizacją. Nie? Oczywiście forma ewangelizacji zależy od organizacji społeczeństwa i zdobyczy technologicznych. W czasach Jezusa co to było? Na placach i na dachach, nie? Na ulicach i na dachach. I apostoł Paweł, jak przychodził, no to jak nie było synagogi, no to szukał, gdzie się ludzie gromadzą, czy to był targ, nie? Tak jak na przykład w Atenach początek, no to właśnie na targu tam wiedział, że zawsze jakiegoś do dyskusji znajdzie, ludzie się gapie, się zejdą i będzie ewangelizacja już masowa, nie? No i tak sobie masował, aż go zaprosili na sam Areopag. No to możemy przeczytać o tym w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, ale ogólnie zachęcam do przeczytania całych Dziejów Apostolskich. Kończymy właśnie list do Galacjan. Wcześniej przestudiowaliśmy w ramach tego, no przeczytaliśmy, o tak powiem precyzyjniej, w ramach tego czytania wieczornego, Biblia w czasie zarazy, praktycznie już 2 listy apostoła Pawła mamy zrobione. Jesteśmy w zakończeniu listu do Galacjan i zaczynamy za chwilę Dzieje Apostolskie. Bo myślę, że warto to, co czytamy w listach, osadzić sobie w całej narracji, w pełnej narracji dziejów, czyli dokonania apostołów. I tam niezależnie od okoliczności widzimy, jak apostołowie, jak zwykli chrześcijanie, Kościół, czy były prześladowania, czy była prosperita, co oni robili? Głosili Ewangelię, bo po to mają Ducha Świętego. Patrząc w historii, widzimy później no, kolejny taki, taką odsłonę, można powiedzieć, taką globalną ewangelizacji, to są czasy reformacji, kiedy Ewangelia dociera praktycznie do każdego zakątka cywilizacji chrześcijańskiej. Jak? By paper. Druk wtedy wynaleziono. Owszem, ludzie idą z tym drukiem. Owszem, są nauczyciele. Owszem, są ludzie, którzy ewangelizują. Tak nie wiem, jakich ewangeliści, bo ewangelizatorzy to tak brzydko. Ewangeliści. Wszystko jest. Ale sukces Luther zawdzięcza zadrukowanej kartce papieru, jeśli chodzi o technologię. Oczywiście też polityka nie była bez znaczenia, bo Kościół rzymski po pierwsze miał inne problemy na głowie w tym czasie, a po drugie zlekceważył zagrożenie. Te dwa elementy, które jesteśmy przekonani Bóg spowodował, dały możliwość rozprzestrzenienia się Słowa Bożego praktycznie na całą Europę. Kiedy Kościół katolicki się pokapował, że to jest najgorsze dla niego zagrożenie, było już dzięki Bogu za późno. Powstał co prawda zakon jezuitów, który miał za pomocą, w tym momencie spuszczono te psy z łańcucha. Papież powiedział, morduj, truj, intryguj, nic mnie nie obchodzi. Byle zniszczyć protestantów. To było zadanie jezuitów. Robili to z jakąś diaboliczną satysfakcją. Rzeczywiście mordowali, intrygowali, truli, wszystko robili. Od nich potem, z nich wywodzą się służby specjalne komunizmu. Bo kiedy już władcy Europy mieli dość jezuitów, ich intryg i zbrodni, i niemoralności ogromnej, wtedy Ruscy zaopiekowali się jezuitami. No i z tego wyszło potem KGB. No ale to już inna historia. Także ani to zwiedzenie, czyli takie, wiecie, elektryzowanie się byle strzałem z korkowca. I że to już tu, już tam. Taka postawa odciąga nas od właściwej ewangelizacji. A my mamy dzisiaj dostępny internet. Wiecie, Luter to miał papier i druk. A my możemy, ty sam możesz powiedzieć swoje świadectwo do kamerki, którą masz w telefonie. Możesz zamieścić to swoje świadectwo. Tu pastor Paweł machała taką akcję Porozmawiajmy o Jezusie. Krótkie świadectwo. Możesz minutowe na Instagrama, dwuminutowe, 2:20, na Twittera, na Facebooka, jak tam jesteś bardziej gadułą, no to se więcej możesz pogadać. I ono może dotrzeć do całego świata. Oczywiście no, nie dotrze do 7 miliardów ludzi, ale może dotrzeć do jakiegoś jednego człowieka naprawdę na drugim krańcu ziemi. To, co ty zrobisz w internecie. Tu świadectwo naszej Grety jest wspaniałe. Zobaczcie, gdzieś na, jak to się nazywa? Taki portal dla artystów? Behance. Ja nie jestem artystą, ale jak?
Behance.
Behance, bo tu dwie wymowy. Behance i Behance. No i się gubię.
Hans taki bardziej z niemieckim.
Hans. Hans Kloss, no to mów mi wuju, no to ja już od razu wiem, o kogo chodzi. W każdym razie na tym portaliku, czy niech tam będzie portalu, jak to tam zwał, umieściła kilka swoich grafik. Dzisiaj cały świat o niej mówi. Akcja Support Greta i tu naprawdę tuzy polityki międzynarodowej się do tego już dołączyły. A Greta otrzymuje informacje z całego świata, że gdzieś komuś, tam w dalekich Chinach, to co zobaczył, to naprawdę dodało otuchy. Że świat o nich pamięta, że jest ktoś na drugiej półkuli, czy gdzieś tam daleko, który też o nich myśli, o tych, którzy są dzisiaj prześladowani, mordowani przez komunistów chińskich. Także to pokazuje, jaką Bóg nam dał niesamowitą technologię. I że Bóg może błogosławić nawet niewielkie twoje dzieło, czy takie nie mające jakichś szans podbicia świata, ale po prostu rób to. Zrób coś dla Jezusa, kiedy masz dostęp do internetu, do telewizji wszechświatowej. Zobaczcie, kiedyś telewizja to była taka gratka, to Hitler nad tym eksperymentował, bo wiedział, że to jest element docierania do ludzi i walka o duszę. Nie? Potem komuniści jak bardzo strzegli dostępu do telewizji, a teraz ty możesz sam sobie założyć telewizję. To jest unbelievable. To wiecie, to nam się nie śniło, jak mieliśmy po 20 lat takie rzeczy, a dzisiaj to jest rzeczywistość. I zamiast podawać ajków, srajków na swoim Facebooku, skup się na ewangelizacji. Skup się na budowaniu kościoła. Jeśli brak ci odwagi, przyłącz się do większej grupy. Zapraszamy do projektu Mega Kościół. Bo ja wiem, że jak to się mówi? Jest samotrzeć, a tak samo, jak sam jechał, to jak było? Nie, samopas to co innego. Ktoś pamięta, jak po staropolsku było samemu? W pojedynkę może. To jest ciężko. Dlatego Jezus powiedział, gromadźcie się. Przynajmniej dwóch lub trzech niech się gromadzi w imię moje. Także zapraszam do projektu Mega Kościół. Możesz do nas nawet teraz napisać, zaraz sobie przypomnę, kontakt@megakościół.pl, bez polskich znaków. Dzisiaj mamy się zająć, czyli to jest ta panika apokaliptyczna i ona też z jednej strony uczula Kościół, że apokalipsa blisko, ale jeśli pójdziemy nie za Słowem Bożym, tylko za zwodzicielami czy za swoimi uczuciami, to tak samo lądujemy w malinach jak ci, którzy twierdzą, że apokalipsa się dokonała albo apokalipsy nie ma. Jesteśmy bezużyteczni dla Jezusa Chrystusa. A teraz zajmiemy się punktem 4, czyli pluszowa apokalipsa. Cóż to znaczy? Pluszowa no to zawsze znaczy jakaś taka zabawowa, miękka, niegroźna, przyjemna, ciepła i miękka w dotyku, nie? Taka nieostra, niegroźna. Tak to nazwałem. Uczulił mnie na to jeden z chrześcijan z innego narodu, który zwrócił uwagę, żyjąc wśród chrześcijan amerykańskich głównie, ale nie tylko, uczulił mnie na to, że oni w ogóle nie zwracają uwagę na to, co niesie ze sobą bliskość apokalipsy, czyli na prześladowania. Bo są całkowicie przekonani, to jest taki przykład, jak prawdę można źle zastosować. Oni, oczywiście wiecie, że jest taka dyskusja, kiedy nastąpi zabranie Kościoła. Nie? Jezus obiecał zabrać Kościół, no ale wśród chrześcijan toczy się dyskusja, kiedy to będzie. Czy przed czasem apokalipsy, czyli przed uciskiem, nie? Bo ten czas apokalipsy siedmioletni nazywany jest też uciskiem, a takie 3,5 roku jeszcze większego ucisku nazywa się wielkim uciskiem. Nie? No ale ogólnie jest to czas ucisku, czas wylania gniewu Bożego na ziemię. I ten czas ma trwać 7 lat. Gdyby trwał dłużej, praktycznie kamień na kamieniu by się nie ostał, dlatego jest to też jasno, Bóg powiedział, ile to będzie trwało i kiedy skończy się to panowanie diabła wcielonego, czyli antychrysta na ziemi. 7 lat. Czyli część chrześcijan twierdzi, że to się wszystko, że zabranie Kościoła nastąpi przed tym czasem apokalipsy. Część chrześcijan twierdzi, że gdzieś w trakcie, zwykle oni mówią, że w tej lżejszej części ucisku nastąpi zabranie Kościoła, a potem nastąpi ten wielki ucisk. No i jest też część chrześcijan, którzy twierdzą, że to porwanie, zabranie Kościoła będzie równoznaczne z tym przyjściem Jezusa, który zakończy to panowanie antychrysta siedmioletnie, czyli na koniec. Ja oczywiście wiecie, jakie mam poglądy. Jestem przekonany, że to się stanie przed czasem apokalipsy, a dokładnie, że zabranie Kościoła będzie równoznaczne z rozpoczęciem tych 7 lat czasu apokalipsy. To jest mój pogląd. Tam nie będziemy teraz tego dyskutować, ja tylko tu się nie wzbraniam przed przedstawieniem swojego poglądu. Oczywiście z powagą i z szacunkiem rozważam argumenty braci w Chrystusie, którzy twierdzą inaczej, byle opierali się na Biblii i byle też z takim samym szacunkiem i uwagą słuchali moich czy naszych argumentów. To jest pogląd królujący, można powiedzieć, w przeróżnych denominacjach ewangelikalnych Stanów Zjednoczonych czy ogólnie zachodniego chrześcijaństwa. Ale teraz z tego zastosowanie może być całkowicie fałszywe, bo mogą być dobre zastosowania, mogą być złe. Nie? I złe zastosowanie to właśnie zatytułowałem pluszowa apokalipsa. Otóż ci ludzie mówią tak, w ogóle się nie przejmujemy znakami czasu i tym, że apokalipsa się zbliża, czy się nie zbliża, w ogóle nas to nie obchodzi, bo my mamy głosić Ewangelię i budować Kościół. No zobaczcie, jest tu część prawdy, że rzeczywiście niezależnie co się dzieje, no to Kościół ma zajmować się głoszeniem Ewangelii i budowaniem wierzących, nie? Czyli to jest prawda. Ale jednocześnie rzeczywistość jest bogatsza, bo to Jezus nakazał rozpoznawanie znaków czasu. To Jezus nakazał przygotowania. Jeśli będziecie takie znaki widzieć, po to czytaliśmy tydzień temu cały rozdział 24 Ewangelii Mateusza. Jeżeli to będziecie widzieć, to macie robić. A jeśli to będziecie widzieć, to macie robić. Nie pamiętacie, to może nie szczegółowo, ale troszeczkęśmy dotknęli zagadnienia. Nie? I takich ostrzeżeń jest jeszcze w Biblii więcej. Czyli inaczej. Mając jasne nakazy ewangelizacji i budowania, że to są priorytety dla Kościoła od początku do końca, czyli od zesłania Ducha Świętego do zabrania Kościoła, czyli porwania, mamy różne formy realizacji tych nakazów. I w zależności od historii, czyli w jakim jesteśmy momencie historii, w zależności od technologii, jaką mamy, będziemy inaczej te nakazy głosić. Ja poznałem chrześcijan, długo z nimi tam nie zabawiłem, ale poznałem, którzy twierdzą, że żaden tam dróg, żaden internet, tylko dachy i ulice. No bo tak jest w Biblii. Tak, ale to jest forma. A oni się czepili formy i mówią, że teraz forma to ma być dokładnie taka sama jak 2000 lat temu. Historia, znaki czasu i technologia nas nie obchodzą. Można i tak. Ale to Jezus was rozliczy z głupoty. Próbowałem tłumaczyć, nie pomogło. To tak a propos. Chrześcijanie, których zaliczam do tej opcji pluszowa apokalipsa, oni w ogóle nie zajmują się znakami czasu. Oni się w ogóle nie zajmują polityką. Bo gdzie będą znaki czasu? Jeśli antychryst jest politykiem, jeśli apokalipsa jest władzą polityczną, czas apokalipsy jest władzą polityczną nad światem diabła, to te wstrząsy przygotowawcze, gdzie będą widoczne, drodzy Kubusie? W muzyce na pewno. Tam pianina będą i skrzypce. Tak będzie się to działo? Czyli trzeba słuchać koncertów i jeśli tylko zacznie się tam skrzytego, może Picasso będzie miał delirium i mu się będzie trzęsło, to może w malarstwie znajdziemy znaki zapowiadanego antychrysta najbardziej, co? No oczywiste, jak 2 razy 2, to wiecie, to dzieciom, dlatego nazwałem to pluszową teologią, no bo to dzieciom takie rzeczy nie trzeba tłumaczyć, bo by zrozumiały, że jak antychryst przyjdzie jako polityk, jako władca świata, że będzie działał właśnie, żeby wszystkie narody podbić i tak dalej, no to przygotowawczych znaków apokalipsy trzeba szukać w polityce. Jak 2 razy 2? Proste. Jeśli Kościół nie będzie czuwał na froncie czy kierunku politycznym, będzie ślepy, jeśli chodzi o znaki czasu. Czy to jest jakiś problem? Czy jest tu jakaś tajemnica? Czy jest jakaś trudność intelektualna pojęcia tego? Nie. To jest jedna z form zwodzeń. To właśnie towarzysz Stalin jest prorokiem. Tak jak teraz Ike jest prorokiem smażenia mózgu na jajecznicę 5G, tak towarzysz Stalin powiedział kościołom, znaczy swoim agentom w kościołach. Towarzysze, teraz macie przekonać kościoły do nie zajmowania się polityką. To ma być śmieszne, pacyfistyczne, wykastrowane towarzystwo, które będzie się tylko zamykać w swoich kościółkach, czyli tak zwane w kruchcie. Tak towarzysz Stalin to ujął, no poszli, psy spuszczone ze smyczy poszły w świat i rzeczywiście ta teologia, szczególnie w państwach komunistycznych, zobaczcie, powiedzcie Amerykaninowi, chrześcijaninowi, że on ma nie głosować na Trumpa albo nie zajmować się polityką. To ci się w głowę popuka i w ogóle o czym ty mówisz? Ty jesteś chrześcijaninem? Chyba komunistą jesteś. Albo pacyfistą z zieleniałym łbem czy inną częścią ciała. Tyle by ci amerykański chrześcijanin powiedział na takie diktum. A zobaczcie, w Europie, która jest skomunizowana, to jest podstawowa doktryna. To my jesteśmy sektą, wiecie dlaczego? Wśród części protestantów polskich, i to słyszałem osobiste, że tak powiem, wyznania pastorów. Bo się zajmujecie polityką. Tak. To są komuniści w rzeczywistości. Oni tego nawet nie wiedzą, dlatego nazywam ich pieszczotliwie kubusiami, puchatkami. No może w kolorze czerwonej szmaty. Także to jest jeden z kierunków kościoła chrześcijańskiego, pluszowy kościół, który myśli o sobie, że jest święty i trzyma się nakazów Jezusa, bo nie miesza się do polityki, która jest brudna. Przez niemieszanie się do polityki on uzyskuje świętość i wywyższa się nad takie brudne kościoły jak my, które angażują się politycznie. Nie? W rzeczywistości to są śpiący bracia. Ślepi bracia. Będziemy zaraz o nich czytać w liście do Tesaloniczan. Możemy to już nawet teraz zrobić. Przeczytajmy 5 rozdział od 1 do 11.
A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.
Dzięki. Wiecie, że kontekst jest apokaliptyczny. Tuż wcześniej mówi apostoł Paweł w 4 rozdziale o zmartwychwstaniu wierzących i porwaniu Kościoła, a teraz mówi o tym wydarzeniu końca. Drugi werset. Zwróćcie uwagę. Jak Kościół, który apostoł Paweł tutaj chwali, jest przygotowany do rozpoznania czasów apokaliptycznych. Widzicie to? Dokładnie wiecie. Jak jest w Biblii tysiąclecia? Sprawdźcie mi to.
Sami bowiem dokładnie wiecie.
Już nie będziemy tekstu greckiego teraz sprawdzać, bo nie aż tak głęboko nie studiujemy, to jest kazanie. Zobaczcie, dokładnie wiecie. Czyli ten Kościół nie jest poinformowany o sprawach apokaliptycznych. Jest doskonale, dokładnie poinformowany. To jest pierwsza obserwacja prosta z tego tekstu. Dalej pokój i bezpieczeństwo. Czego to dotyczy? Muzyki? Sportu? Po części. Sport to też polityka w dużej rozciągłości. Pokój i bezpieczeństwo w sposób oczywisty, kiedy oni mówić będą, czyli nie chodzi o żadnym duchowym pokoju, nie chodzi o bezpieczeństwie w Chrystusie, kiedy świat będzie mówił pokój i bezpieczeństwo. Kto mówi o światowym pokoju i światowym bezpieczeństwie? No, noż politycy, no to chyba i dziecko by wydedukowało. Czyli mamy drugą prostą obserwację. Gdzie będą znaki? W polityce. W światowej polityce. I Kościół dokładnie wie, ma dokładne zapowiedzi, dokładne proroctwa i obserwuje politykę, by te proroctwa widzieć, kiedy i jak się wypełniają. Dalej, oczywiście tekst jest bogaty, możecie jeszcze tam się nad nim dłużej zatrzymać. Jakie rodzaje chrześcijan widzicie w tym fragmencie? Śpiący rycerze i rycerze. Nie? Wszyscy chrześcijanie mają potencjał do zwycięstwa dla Chrystusa. Ale jedni usną. Jedni nie będą czuwać. Jedni nie będą trzeźwi. A drudzy nie będą spać, będą przebudzeni, będą czujni, będą trzeźwi. Czym będą zajmować się śpiący rycerze? Widzicie? Upijają się w nocy i tak dalej. W tych kościołach będzie niemoralność. W śpiących kościołach będzie niemoralność. Bo człowiek coś musi robić w życiu. Pamiętacie największego wojownika praktycznie wszechczasów, króla Dawida, kiedy osiągnął taki stan, że stwierdził: a, idzie wiosna, ale ja na wojnę nie pójdę, już się nawojowałem w życiu. Wyślę swoich dowódców, Przecież mam potężną armię. Wszyscy się nas boją. Po co ja będę wyruszał? Niech idą generałowie. No i poszli tam. Dokonywali zwycięstw. A wiecie, co on zrobił w tym czasie? Najgorsze grzechy swojego życia. Bo nie zajął się walką. Gdyby poszedł na wojnę, nic z tych rzeczy by się nie stało. Największy upadek króla Dawida był w momencie, kiedy nie poszedł na wojnę. Przechadzał się po swoim pałacu, a dokładnie po balkonach i rozglądał się, co ciekawego w świecie się dzieje. Dzisiaj nie trzeba pałacu, dzisiaj nie trzeba balkonu, dzisiaj wystarczy dobry smartfon. Ci chrześcijanie żyją w niemoralności, bo nie walczą, śpią, jeśli chodzi o Jezusa. No ale czymś muszą się zajmować. Zajmują się dupą maryną. To jest jak 2 razy 2, prosto tutaj objawione. Czym z kolei prawdziwy, ten nieśpiący Kościół, czyli rycerze czuwający się zajmują? Zobaczcie. My zaś, który należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm zbawienia, jak mówi Paweł w liście do Efezjan. Tu mówi przyłbice nadziei zbawienia. Po co to komu? Ten ciężar. Ja podejrzewam, że na wojnę idą. Że idą walczyć dla Jezusa. Że idą walczyć o zgubione dusze. Razem, w szeregu. Tak jak czytaliśmy w liście do Galacjan. Jeśli mówicie, że należycie do Chrystusa, jeśli mówicie, że macie Ducha Świętego, to stańcie w szeregu armii Jezusa Chrystusa. Proste jak 2 razy 2. Ale to odsyłam do listu do Galacjan, 5 rozdział. Tym zajmuje się prawdziwy Kościół Jezusa. Ten śpiący, pluszowy, śpi i jest pogrążony w grzechu, w niemoralności, w dogadzaniu sobie. A ten w pełnym rynsztunku zbroi duchowej idzie w świat szukać kolejnych zgubionych. Idzie w niebezpieczne miejsca. Idzie tam, gdzie szatan najbardziej atakuje Kościół. Ale ten Kościół jest chroniony przez samego Jezusa Chrystusa. Dlatego śmiało sobie poczyna w 2 liście do Koryntian właśnie ta tajemnica wiary. Dlaczego tak śmiało sobie poczynamy? Bo z nami zawsze, a nie tymczasowo, porównanie ze Starego Testamentu. Jest Stwórca i Zbawiciel Wszechświata Jezus Chrystus. Co jeszcze możemy powiedzieć o pluszowej apokalipsie? Jakich chrześcijan ona wytworzy? Już wiemy. Śpiących, głupich, nierozpoznających znaków czasu, pogrążonych w niemoralności. No a teraz wiemy, jakie są fakty. Że niezależnie od przyjęcia poglądu, że porwanie Kościoła nastąpi zanim rozpocznie się właściwa apokalipsa, czy w trakcie ucisku, czy na koniec, to Kościół przed uciskiem już opisany jest w Biblii jako prześladowany. Czytaliśmy na przykład opis Kościoła w Filadelfii. Jeszcze raz przeczytajmy ten opis, żebyście sami zobaczyli.
A do anioła zboru w Filadelfii napisz: to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.
Jakie, można powiedzieć, rodzaje kościołów, to może troszkę za duże słowo, wspólnot kościołopodobnych, czy kościelnych i kościołopodobnych widzimy w czasie poprzedzającym apokalipsę? No, widzimy ten Kościół wierny Jezusowi, który nie zaparł się imienia Jezusa, który zachował słowo Jezusa Chrystusa. Jakie jeszcze zgromadzenie to widzimy? Kościół diabła nazwany jest synagogą. Synagoga to jest odpowiednik kościoła. Mniej więcej podobny jest źródłosłów, czy znaczenie tego słowa, że to jest zebranie. Nie? Zebranie odpowiednich ludzi. Nie? Nie przypadkowe zebranie, tylko zwołanie, jak gdyby. Nie? Że woła się, no to na ten zew odpowiadają ludzie, którzy rozumieją to wołanie. Nie? I to jest eklezja, czyli zwołanie w języku hebrajskim. To była synagoga, zwołanie ludu Bożego, gdzie oni się spotykali. No to tu zostało użyte to słowo, tylko że już na, że tak powiem, innej fujarce im grają. To jest kościół służący diabłu, kościół szatana. On będzie dość potężny, bo jest tu pokazany jako jak gdyby przeciwnik Kościoła Jezusa, co zresztą nie dziwi, nie? No bo tu akurat cały czas ten konflikt się rozgrywa. Nie? Czyli Kościół, czy synagoga szatana walczy z prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa. Tym, który właśnie nie śpi, tylko jest w pełnym rynsztunku bojowym, przygotowany, wierny Jezusowi, nie zaparł się jego słowa. No i jest też, nie w tym, ale zaraz w sąsiednim możemy zobaczyć na przykład kościół w Laodycei, też w tym czasie kościoła. Kościół, który nie jest synagogą szatana. Kościół, który zna imię Jezusa. Kościół, który używa imienia Jezusa. Ale kościół, który jest całkowicie albo martwy, albo śpiący duchowo. Czyli nie walczy, nie? Tu już nie będziemy teraz się bawić w rozstrzygnięcie, czy on jest martwy duchowo, czy tylko śpiący duchowo. Wiemy, że zarówno martwy, jak i śpiący na wojnie są, że tak powiem, mało użyteczni. No nie walczą, nie? Czyli mamy trzy rodzaje, można powiedzieć, wspólnot kościelnych. Nie? Kościół wierny Jezusowi, synagoga szatana, no i śpiący lub martwy kościół, który tylko gdzieś tam na szyldzie ma napisane Jezus. Jak będzie, można powiedzieć, wyglądało teraz prześladowanie, czyli cierpienia w tych trzech organizmach? Który z nich będzie prześladowany, albo które z nich będą zażywały cierpień? Kościół śpiący żyje w bogactwie i prospericie, nikt go nie prześladuje. To możecie sobie zobaczyć w liście do kościoła w Laodycei. Jestem bogaty, wzbogaciłem się, nic mi nie trzeba. Oni są po ludzku szczęśliwi. Dopiero, kiedy albo tu na ziemi doświadczą dotknięcia Jezusa Chrystusa i zobaczą siebie w prawdziwych kolorach, w gołych i tak dalej. Jesteś ślepy i goły, to sam Jezus mówi. Albo kiedy staną przed Jezusem na koniec, no to zobaczą, jaka była rzeczywistość. Synagoga szatana jest potężna. Ona zabija świętych. To już wcześniej ma na sumieniu. W innym z listów możemy to zobaczyć. Ona prześladuje. No to nie jest prześladowana. No to kto jest? Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, czyli Kościół Filadelfii. Bo zobaczcie, on nie zaparł się. Czyli był nacisk, żeby zaparł się. Tego możemy uczyć się z pierwszych wieków Kościoła, gdzie prawdziwi chrześcijanie byli zmuszani przez władzę państwową Niekiedy z władzami religijnymi, żydowskimi czy innymi, skorelowane było to prześladowanie. Ślady tego możemy zobaczyć właśnie w Dziejach Apostolskich. Potem już po czasie apostolskim jeszcze się to nasiliło. Ten Kościół jest prześladowany, możemy zobaczyć właśnie i z historii, i z teraźniejszości, gdzie chrześcijanie biblijni są w dużej mniejszości. To zawsze są prześladowani. Czy to przez katolików, czy muzułmanów. Oczywiście są różne stopnie prześladowania. Muzułmanie są najgorsi. Oni wręcz domagają się odejścia od wiary w Chrystusa, stawiając na szali życie tych ludzi. Grożą, znaczy nie grożą, tylko zabijają chrześcijan. Czyli widzimy, Kościół wierny Chrystusowi zawsze jest atakowany. Kościół żywy duchowo i walczący dla Jezusa zawsze jest prześladowany. I teraz nakładamy tę prawdę na tę tezę o tym, że Kościół zostanie zabrany przed prześladowaniami czasu ucisku, czasu apokalipsy. W chrześcijanach wytworzy się w tym momencie, jeśli nie dopowiemy, że czas przed apokalipsą będzie już pełen prześladowania i trzeba się na niego przygotować, że Kościół będzie zwalczany, szczególnie przez synagogę szatana? Ja mam prostą odpowiedź. Co jest synagogą szatana? Szatan to jest anioł, który się zbuntował. Anioł, który zdradził. To jest wielka K, można tak powiedzieć. I taki obraz rzeczywiście znajduje się w Apokalipsie w 17 rozdziale. To jest instytucja kościelna, która przeszła na drugą stronę mocy i służy teraz siłom politycznym, by trzymać w ryzach i zwodzić narody świata, prostaczków. Nie ma tu żadnej wątpliwości, że Kościół katolicki wypełnia te cechy synagogi szatana. Wyparł się Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. To dokonało się na Soborze Trydenckim. Wyparł się Jezusa Chrystusa jako jedynej drogi do Boga. To dokonało się na Soborze Watykańskim II. Czyli mamy już komplecik. Zanegował jedynozbawczość ofiary Chrystusa złożonej na krzyżu raz na zawsze na Soborze Trydenckim w dekrecie o usprawiedliwieniu. Że każdy, kto wierzy, że tylko dzięki zaufaniu Jezusowi Chrystusowi może być usprawiedliwiony, czy jest usprawiedliwiony, ma zostać wyklęty z Kościoła Rzymskiego. Przeczytajcie sobie, sprawdźcie dekret o usprawiedliwieniu, czyli nieomylna nauka katolicka, jak oni sobie tam, nieomylna bardziej niż Pismo Święte. Tak, bo Kościół katolicki dzisiaj mówi, że Bóg się pomylił, na przykład w sprawie celibatu, i on lepiej wie. Bóg się pomylił w sprawie stworzenia, bo wcale nie w 6 dni. Oni lepiej wiedzą. Z Darwinem się dogadali i wiedzą, że to było, no ileś tam miliardów dyskutują. Ale dekret soboru, tego nie można ruszyć. To jest nieomylne. Bardziej niż Słowo Boże, no to jest synagoga szatana. Kolejny dowód, bo dla Kościoła Chrystusa Słowo Chrystusa jest najwyższym, nieomylnym, doskonałym autorytetem. Oczywiście Kościół katolicki jeszcze nie dojrzał do tego poziomu bycia wielką prostytutką. Na razie jest małą prostytutką, można tak powiedzieć. A wielką będzie, kiedy przyjdzie czas, kiedy dojrzeje. Papież Franciszek, to już wielu uczciwych katolików wyrywa sobie włosy z głowy, jak na przykład przyjmuje do wiary Kościoła Rzymskiego na przykład wierzenia amazońskie i kult Pachamamy. Część katolików nawet zrobiła taką wyprawę katolików austriackich i wrzuciła do Tybru te figurki Pachamamy. Nie? Co zrobił papież? Kazał je wyłowić i przebłagalne nabożeństwa do Pachamamy odprawić. Pozdrawiamy katolików, którzy nas licznie słuchają. Z muzułmanami niedawno podpisał dokument, że katolicy i muzułmanie wierzą w tego samego Boga. Nie, że jedni wierzą w jednego i drudzy w jednego, ale innego, nie? Że są monoteistami, ale w innych bogów, w innego Boga wierzą, o tak trzeba by powiedzieć chyba poprawnie po polsku. Tylko, że katolicy i muzułmanie w tego jednego i tego samego Boga wierzą. Tylko jedni go nazywają sobie tak, a drudzy śmak. To jest już takie słowo na K, delikatniej. Jak to by było? Prostytucja, no. Papieża Franciszka, no. No nie wiem jak to. Burdelstwo papieża Franciszka, nie? On splugawił Chrystusa, obraził wszystkich chrześcijan, mówiąc takie słowa razem z muzułmanami. Wy katolicy to doskonale wiecie, a jeśli nie wiecie, to se sprawdźcie, czy cokolwiek przesadziłem w tym, co powiedziałem o prostytucji waszego kościoła. O pedofilii na razie nie będziemy mówić, ale za chwilę powiemy. Wyobraźmy sobie wielki kościół katolicki, bo teraz tu jest pytanie dla chrześcijan. I tu Kubuś Puchatek czy Miś Pluszowy nie poradzi. Wyobraźmy sobie wielką organizację wszechświatową. Iluś tam prawie chwalą, że niby miliard wyznawców mają, ale to tam pewnie doliczają trochę. No ale dużo. Nie? Jakby świeżo neofita katolicki Marian Kowalski powiedział, w cholerę, nie? Mają ludzi. W każdym narodzie mają swoje przedstawicielstwa, mają też, zobaczcie, że to jest jedyny z kościołów, może mnie poprawcie, ale to jest jedyny z kościołów, który ma dyplomatów. Czyli działa jak kościół państwo. Nie? Największy chyba korpus dyplomatyczny jest w Watykanie. To możecie sobie sprawdzać, tam pewnie w Wikipedii coś będzie na ten temat. Czyli najwięcej ambasadorów, czyli kościół, który funkcjonuje jak władza polityczna, jak państwo i ma ambasadorów na równi. Tutaj jest ambasador Izraela, tu siedzi Watykanu, tu USA, tu Rosji, tu tam bandyci z Chin, nie? Także no, różne są możliwości, nie? Ale pokazuje wszechświatowy i polityczny charakter tego kościoła. I teraz ten kościół, jak wiecie, zgodnie z teologią Augustyna, chciał objąć władzę nad światem. Sobie tam pointerpretował Biblię, że tu dwa miecze są, to znaczy, że papież ma być i władcą religijnym, i władcą świeckim, i władza cesarska jest niższa od władzy papieskiej. Nie, to z historii znamy. Wojny były, naparzali się cesarz z papieżem, raz jeden uciekał, raz drugi i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie papiestwo przegrało tę wojnę, ale nigdy się nie poddało. Ale nigdy się nie poddało. Owszem, świadczy usługi burdelowe władcom tego świata i zwodzi narody. Obejrzyjcie sobie na przykład film Christiada. To katolicy mogą sobie zobaczyć. Jak usługi prostytuowania się hierarchia katolicka świadczy przeciwko prostym chłopom, którzy chcieli bronić sprawy Chrystusa i Kościoła katolickiego w Meksyku. Ten film bardzo dobrze to pokazuje. Jak hierarchia katolicka zdradza katolików. Dzisiaj to samo dzieje się z katolikami chińskimi, którzy narażali życie i zdrowie dla sprawy kościoła katolickiego. Dzisiaj im się mówi, że partia komunistyczna jest cacy i trzeba przejść do tego kościoła komunistycznego, a te podziemne kościoły katolickie to głupie są i trzeba ich zburzyć i zaorać. No to jest nawet kardynał Zen, katolicki, emerytowany kardynał, powiedział, że to jest zdrada papieża Franciszka wobec katolików chińskich. Także to się dzieje w każdym czasie. Polaków też zdradzali w czasie zaborów. To władza cara była wspierana przez władzę papieża. Polaki, ja na wasz klątwę rzucę! Słuchać cara! To jest, że tak powiem, polsko-katolicki kościół. To się tak mówi, tak jak o partii komunistycznej w PRL-u, że partia zawsze z narodem. Nie. Kościół katolicki był z narodem, kiedy naród był silny i wtedy mógł coś kościołowi dać. Kiedy naród był słaby, a okupanci byli silni. Kościół katolicki od razu już był z okupantami, bo oni więcej mogli dać. No to proste. Tak właśnie postępuje prostytutka. Jeszcze niewielka, ale już potężna. I teraz wyobraźcie sobie, z czym mamy do czynienia na świecie. Skandale pedofilskie osłabiają na wszelkich możliwych polach Kościół katolicki. Kościół za pomocą swojej agentury we wszystkich praktycznie instytucjach przez wiele lat tuszował te sprawy. Nie wolno było o tym mówić. Kto by zaczął, to albo byłby zaszczuty, albo nawet mógł zostać zabity przez jakieś tam odpowiednie dyplomatyczno-rycynowe służby. Nie? Ale prawdopodobnie w układzie politycznym świata coś się zmieniło. I Kościół katolicki ma zostać teraz użyty już do poparcia w sposób jednoznaczny rządu światowego. Czyli trzeba go, że tak powiem, przeczołgać. Nie? Dlatego rozpoczęto władza państwowa w różnych krajach, w Polsce też się to powoli zaczyna, rozpoczyna wyprowadzanie na światło dzienne prawdy o aferach pedofilskich Kościoła. Oczywiście władza państwowa nie ma na celu ewangelizacji katolików i przyprowadzenia ich do Chrystusa. To wiemy i nie będziemy o tym dyskutować, bo nie jesteśmy z tej pluszowej, że tak powiem, wełny, czy tam sztucznego pluszu, czy jak to się tam, z czego się robi pluszowe misie, wiecie, mamy? No z czegoś tam się robi, nie? To my nie z tego, nie? Władza państwowa, globalna, chce sobie, że tak powiem, przygotować Kościół katolicki, żeby po pierwsze wybił sobie z głowy panowanie nad światem i żeby musiał im jeść z ręki, żeby każdy rozkaz wykonali. Nie? To są dwa ich cele. Nie? Księga Apokalipsy, 17 rozdział, opisuje, że najpierw Kościół te cele wykona, a potem zostanie zniszczony przez władzę państwową. Globalną antychrysta. Taki jest finisz czy epilog tej historii. No i teraz chrześcijanie z kościołów ewangelicznych mają zagwozdkę. Co robić, kiedy to się dzieje? Czyli władza globalna, sterowana przez diabła, powiedzmy, czy jej agentura, bo to jest napisane w Biblii jasno, że działa, ale w ukryciu, realizuje ten cel, żeby Kościół rzymskokatolicki, że tak powiem, przysposobić do roli wielkiej prostytutki. Co mają zrobić biblijni chrześcijanie? I tu pluszowy miś w ogóle nie zadaje sobie tego pytania. Nie? Bo pluszowy miś, on się widzi po pierwsze świat różowo, nie? Czyli nie widzi czarnych kolorów, nie? A po drugie ma mały rozumek. No to jak on ma się połapać w takich zawiłościach? No ale ja mówię do czuwających rycerzy. Dajmy sobie 5 minut na naszym komunikatorze. Podzielmy się na... Dzisiaj się... no to sobie nie damy. No nic. To może tu zrobimy jakąś mini dyskusję. Jak Kościół Jezusa Chrystusa, jak chrześcijanie biblijni, czuwający, znający, widzący, co się dzieje w świecie, mają się w tej konkretnej walce zachować? Mniej więcej są 3 możliwości. Nie? Po jednej stronie się opowiedzieć, czyli bronić Kościoła rzymskiego, który ukrywa pedofilię. Jaki będzie los takiej postawy? Ci, którzy to zrobią, pójdą na dno razem z pedofilami. Dokładnie ten los podzielą. Nie? To zrobią kościoły ekumeniczne. To właśnie te które, wiecie, no, jak to się nazywa? Śpią. Nie? Cośmy ich czytali z pierwszego listu do Tesalonicza. Można poprzeć stronę atakującą Kościół katolicki w obszarze pedofilii. Nie? No i można, trzecie, stać z boku, czy nie angażować się po żadnej ze stron, ale to nie znaczy, że się nie uczestniczy w walce. Którą wybralibyście? No taktykę tu trzeba powiedzieć, bo to nie jest jeszcze walka strategiczna, to jest poziom taktyczny. Ma ktoś jakąś myśl? To proszę, może. Czy mamy włączony tak zwany czat w tej chwili? Słucham? To włączmy na chwilę. Może ktoś coś nam podpowie. Ma ktoś jakąś myśl, co powinniśmy zrobić? Może jest jakaś czwarta opcja, no ale tak mi wychodzi, że są tylko trzy. Trzecia opcja ma różne, że tak powiem, jeszcze podopcje, no ale... Ktoś chce coś powiedzieć? Najpierw panowie, ale jak panowie milczą, wtedy poproszę panie. Któryś z panów? Radek się przygląda. Masz jakiś pomysł, Radek? Nie opowiedzieć się po żadnej ze stron, ale nie oznacza to, że nie brać udziału w walce.
A, no to mi się podoba. Wziąłeś udział w walce, a nie powiedzieć. Obie są złe strony.
Tak, obie te strony są złe, to wiemy.
Może, bo ja mogę, bo to niekiedy, jak cios zadaje strona polityczna i sensowny, no to trzeba, no, trzeba stanąć po sensownym ciosie, nie? Jeśli jest słuszny i ze słusznych powodów. Jeśli drugi się broni, bo na przykład jest kłamstwo, też trzeba stanąć po prawdzie, o tak, nie? Trzeba żyć w prawdzie, nie?
Amen.
A nie stanąć po jakiejś ze stron.
Tak. To jest dla nas zawsze drogowskaz. Stoimy po stronie prawdy, nie? A nie po stronie jakiejś politycznej czy kościelnej. Zarówno kiedy oceniamy jednostkę, to mówiłem, nie możemy się kierować przyjaźnią. Kiedy mój przyjaciel wrednie się zachował, to ja mówię, wrednie się zachowałeś. Już mogę nie dodawać świnioku, ale wrednie się zachowałeś, jak świnia, to powiem. Nie? Niezależnie, czy to jest mój przyjaciel, czy wróg. Nie? I dokładnie to samo mamy w większych jednostkach chorobotwórczych stosować. Nie? Czy jeszcze ktoś chciałby coś dodać? Tu jest mikrofon. Podasz czarek? Teraz panie.
Ja dzisiaj dostałam pytanie właśnie od takiego zatroskanego katolika. Dlaczego stajemy po stronie antybożych czy bezbożnych lewaków? Że niby popieramy film Sekielskich.
Nie popieramy filmu Sekielskiego. To bardzo mądrze, tym razem, to proszę się trzymać, pochwalę Tomasza Terlikowskiego. On bardzo mądrze powiedział. Chociaż do tej pory słynął z głupoty i bardzo często wyśmiewałem jego debilne niekiedy obrony Kościoła katolickiego. Są nawet nagrania, także możecie sobie to zobaczyć. To tym razem, i to jest właśnie działanie sprawiedliwe, za dobre wynagradzać, za złe kopać w dupę. Nie? Tak Bóg, nie, to moja interpretacja tego. To w katechizmie tak mnie ksiądz nauczył jeszcze, że taki jest Bóg. No to staramy się mniej więcej to robić. O tym kopaniu to jest w 13 rozdziale listu do Rzymian. Tam można sobie zobaczyć akurat w kontekście władzy państwowej. My nie stajemy po stronie filmu Sekielskich, bo widzimy tam braki, widzimy tam pewne cele, widzimy tam takie, jakby to powiedzieć, troszeczkę taką chęć dowalenia Kościołowi katolickiemu. Tak, to przecież ślepy nie jestem. Tylko dlaczego zatroskani świętojańscy katolicy nie zrobili 100 takich filmów, ja się pytam. Tak bym odpowiedział temu panu. To zresztą powiedział Tomasz Terlikowski. Dlatego występuję w tym filmie, bo wiem, że środowiska katolickie będą ugrywać tych z boków. Będą ukrywać tych przestępców. będą umożliwiać im dalszy proceder gwałcenia polskich dzieci. Tak zachowają się świętojańscy katolicy, którzy będą bronić instytucji Kościoła. I to jest oczywiste jak dwa razy dwa. Czy jeszcze ktoś? Bo to jest poważny dylemat. Wielu ludzi siedzi i sobie teraz, że tak powiem, wyrywa włosy z głowy. Co zrobić w tym momencie?
Rozmawiałam z Kingą, która wystąpiła też we wczorajszym programie. Ona jest ofiarą księdza. No i tak jak rozmawiałyśmy, no to wspólnie doszłyśmy do wniosku, że teraz jest czas, żeby pokazać też szczególnie tym ofiarom światło, że jest jakaś nadzieja i prawdziwe uleczenie tego, co oni przeszli. Więc no, mi się wydaje, że powinniśmy tym bardziej jakby pokazywać, gdzie jest prawdziwe rozwiązanie. I też tak jak wczoraj rozmawialiśmy z Markiem Sekielskim właśnie o celibacie, że Kościół katolicki przekracza Słowo Boże i może to jest taka okazja, że katolicy po prostu zaczną patrzeć na Kościół katolicki właśnie jako na organizację, która sprzeciwstawiła się Słowu Bożemu.
My ratujemy duszę, a nie synagogę szatana. To jest bardzo ważne. Katolicy myślą, bo zostali zwiedzeni, że ich organizacja jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Nie. Ich organizacja od 500 lat zdradza Jezusa Chrystusa od góry do dołu. Mówiłem o tych teologicznych zdradach, biblijnych zdradach, światopoglądowych zdradach, przyjęcie praktycznie marksistowskiego punktu odniesienia, czyli dogmatu naturalizmu. To przecież właśnie papieże, Jan Paweł II, chyba pierwszy papież, który poparł teorię ewolucji, powiedział publicznie, że teoria ewolucji jest czymś więcej niż teorią. To powiedział Jan Paweł II, nie Franca. Franca to już w ogóle takie głupoty gada jak stary komuch, także coż to Bóg mógł powiedzieć o tako, niech się stanie i co by się stało, jak stoliczku nakryj się? Czy to wiadomo, że Bóg tak nim może? Ja papież wam to mówię, ja mu zakazałem i nie może, no szta. I tu jakieś, no cóż, wiecie, no kpina to, a katolicy, oj, Macierewicz go w rękę całuje, no. A, wie, ale dobra, to na spokojnie. Tu rzeczywiście trzeba mądrości, jak zachować się w trudnej sytuacji. Poprzez Kościół katolicki pójdziesz na dno, dokładnie tam, gdzie Kościół katolicki. Nie? Z kolei poprzez władzę państwową, władzę, tu jeszcze mówię państwową, tą lewicową, no to znajdujesz się już wprost w obozie antychrysta. Musisz, i teraz widzicie, jak trzeba orientować się w meandrach polityki, żeby wiedzieć, kto jest kto, gdzie można pójść, a gdzie się zatrzymać, gdzie zaatakować, a gdzie przeczekać, gdzie przejść do obrony, a gdzie, że tak powiem, przygotowywać jakieś uderzenie. Do tego wszystkiego potrzebna jest ciągłe monitorowanie sytuacji. Oczywiście potrzebujemy mądrości od Boga. I Bóg nas poprowadzi w tych wszystkich meandrach polityki, historii, obyczajowości, mediów. Bóg jasno powiedział, nie na każdą sytuację indywidualną będziesz miał jasną deklarację w Piśmie Świętym. Będziesz miał ogólne kierunki wytyczone, czyli że Kościół ma głosić Ewangelię i budować wierzących, żeby żyli wszystkim, co nakazał Jezus Chrystus, ale formy, czyli jak, to już ty musisz rozwinąć. Każde pokolenie musi rozwinąć nowe formy. Ale mamy obietnicę. Jeśli w tych wszystkich meandrach zabraknie ci mądrości, to proś mnie z zaufaniem, że otrzymasz. I będziesz miał mądrość potrzebną do zwycięstwa w każdej najtrudniejszej sytuacji. Ale czy to dotyczy kościoła pluszowego, który śpi? Nie. To dotyczy kościoła, który czuwa, który przywdziany jest w pełnym rynsztunku zbroi Bożej, który trzyma się Jezusa Chrystusa. Dokładnie tak, jak kościół w Filadelfii. I jeśli byśmy zobaczyli otoczenie zwiedzenia, które znajduje się już w drugim liście do Tesaloniczan, Zobaczmy, otwórzmy sobie ten na koniec. Drugi list do Tesaloniczan. Mamy tam o zwodzeniu od drugi rozdział od pierwszego wersetu. To przeczytajmy sobie, co jest w pierwszym, czyli co jest przed i po. To będziemy widzieć, co ma robić Kościół, który jest w konflikcie, czy w niebezpieczeństwie z apokaliptycznego zwiedzenia. Ja będę czytał. Od 11, czyli 1, 11, 12 to są wersety poprzedzające. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze zamierzenia dobre i dzieła wiary. Widzicie? Doprowadzić do końca. Nie przerywać, nie chować, nie uciekać. Aby Bóg doprowadził, w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Czy mają wiernie trwać na posterunku. Zobaczcie, Kościół w Księdze Apokalipsy, Kościół w Filadelfii. Nie zaparł się imienia, jest wierny słowu. To właśnie robi ten Kościół. I Bóg sprawi, chociaż to będzie prześladowany Kościół, chociaż będzie to słaby Kościół, w sensie mało liczny, to sprawi, że ci z synagogi szatana, pamiętacie? Przyjdą, padną na kolana i powiedzą, rzeczywiście Bóg jest pośród was. Ci z synagogi szatana. Czyli będą uczciwi ludzie, którzy masowo będą opuszczać synagogę szatana i przechodzić do biblijnych kościołów. W myśl właśnie tego opisu kościoła czasów ostatecznych. Tu apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan dokładnie to samo przedstawia. To ma być taki kościół, który wiernie do końca służy Jezusowi Chrystusowi i oddaje mu chwałę. Super. No to zobaczmy, co po tym wszystkim. Nie? Tu jest w 12 wersecie, kończy się opis tego zwodzenia apokaliptycznego. I 13 czytamy. My jednak, nie? Czyli tu będzie zwiedzenie, tu będzie antychryst i tak dalej. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą... Jaki czas? Którą głosimy. Abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Czyli trwajcie przy Jezusie, głoście Jego słowo i trzymajcie się czego? Jakichś fałszywych objawień? Jakichś ajków? Jeszcze raz. Przeto bracia, trwajcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanej nauki. My już mamy prawdę. My nie potrzebujemy dodatkowych objawień czy dodatkowych jakichś guru, którzy nas poprowadzą w czasach końca. Trzymajcie się niewzruszenie przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nas, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Dalej kontynuuje na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak i u was. Zobaczcie, kontekst zwiedzenia, kontekst fałszywych nauk na temat apokalipsy i zarówno przed, jak i po jest dokładnie ta sama modlitwa, te same wskazania dla chrześcijan. Dokładnie te same, które zostają pochwalone w tym kościele przedapokaliptycznym, czyli kościele w Filadelfii. Trzymaj się Jezusa, głoś Jezusa. Trzymaj się Jego słowa. Nie daj się zwieść. Nie daj się wyprzeć z mocnego naszego stanowiska. Nie przyjmuj obcych autorytetów. Tu masz to, co jest potrzebne do przetrwania. I na czym się mamy koncentrować? Widzicie? Ten duet? On się pojawia i w 11 wersecie. Dobre zamierzenia i dzieła wiary. Dziełem wiary jest właśnie ewangelizacja, czyli mówienie o zbawieniu. I na koniec w 17 wersecie mamy. Niech pocieszy, tutaj jest, niech umocni w takim sensie. Niech da wam otuchy. Niech zniknie obawa przed tymi czasami apokaliptycznymi. Niech pocieszy serca wasze i utwierdzi. Czyli macie być mocni we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Kubusie Puchatki, po pierwsze, zostaną najpierw kłamstwem załatwieni. Zostaną zwiedzeni jak dzieci. No bo no to bawią się zabawkami, no to tak zostaną potraktowani. Gdy jeszcze część z nich zostanie, jakoś się tam, to się tupnie. Chciałem obudzić niektórych, którzy zasnęli. To się tupnie nogą, czyli zastraszy resztę tych dzieci. I koniec. I nie ma nic z tych kościołów. Zostanie tylko kościół rycerzy czuwających przy Jezusie Chrystusie. I mądrze, dzięki Jego mądrości, Jego opiece, Jego prowadzeniu, sterujących pomiędzy rafami, które czym bliżej czasu apokalipsy, tym będą bardziej burzliwe. Więcej kamieni będzie na środku naszej drogi, gdzie się bardzo łatwo rozbić. Któż do tego zdatny? Ludzki rozum? Tu za mało. Musimy być tak blisko Jezusa, żeby rzeczywiście rozumieć Jego ostrzeżenia na czasy ostateczne w Jego interpretacji, a nie fałszywych nauczycieli, zwodzicieli czy proroków. Trudne zadanie, ale jak widzimy, po kościele w Filadelfii wykonalne. Każdy chrześcijanin powinien ze Słowa Bożego i bezpośrednio od Jezusa Chrystusa otrzymywać zachętę do właśnie takiej walki i do zwycięstwa. Nie będzie łatwo. Dlatego kubusie od razu się wycofają z walki. Pluszowy kościół wyparuje w tym sensie jego skuteczności, jeśli chodzi o oddziaływanie na to, co się dzieje w świecie. Zostanie kościół czuwający. Ten wypełni zadanie do końca. Tak nam dopomóż Bóg. Możemy zaśpiewać. Budźmy rano z Bogiem, bo
słyszymy znowu smutną wieść, niestety prawda to. Kolejni chrześcijanie pod Rzymu butem są. Rzym nagle ich omamił, bezbożny rzymski tron. Nieważne jest, zapali się z obozu paszą on. A my pójdźmy razem z Bogiem bój, co napisany był. Choć ciałem nie walczymy, żołnierski znosi trup. Munduru nie zdejmiemy, aż barki przyjdzie kres. My nie z tych bojaźliwych, co wycofują się. Poznaliśmy, czym przyjaźń jest i czym zdradziecki pies. Dla ukochanych naszych nie szczędzi krwi i łez. Bo więcej mamy braci i sióstr i matek też. Tak Pan powiedział mi, jak zawsze wypełniło się. Więc pójdziemy razem z Bogiem, bój, co nam pisany tu. Choć ciałem nie walczymy, żołnierski znosi trud. Mundur się. Fałszywców czarnych w dzieckach nie braknie im bytu. Co prostą Ewangelię zamienią w diabli stróg. Choć grożą ich nowają i z piekła czerpią moc. Kolana nasze Jezus wzmacnia nasz wspaniały wóz. A więc pójdźmy razem z Bogiem bój, co nam pisany tu. Choć ciałem nie walczymy, żołnierski znosi trud. Munduru nie zdejmiemy, aż walki przyjdzie kres. My nie z tych bojaźliwych, co wycofują się. A więc pójdźmy razem z Bogiem bój, co nam pisany tu. Choć ciałem nie walczymy, żołnierski znosi trud. Munduru nie zdejmiemy, aż walki przyjdzie kres. My nie z tych bojaźliwych, co wycofują się.
Na więcej śpiewania zapraszam dzisiaj na 20:30. Dokładnie śpiewać zaczniemy gdzieś około 21:00, bo najpierw studium, bardziej czytanie listu do Galacjan. Jesteśmy już w zakończeniu. Ostatnie wersety i niebawem będzie taki dzień, gdzie poproszę was o przedstawienie zastosowań, wniosków, czego, co wam dało studiowanie listu do Galacjan, a potem przeniesiemy się do Dziejów Apostolskich. To już big project, naprawdę księga rozległa. Dużo rozdziałów. Na dłużej będziemy musieli przemyśleć, czy dalej będziemy szli w tym rytmie codziennym, czy w tej porze już coraz bardziej letniej, czy ta 20:30, także proszę o wasze głosy, czy przenieść trochę na później, czy robić co drugi dzień, bo już, że tak powiem, to tempo marszu jest za duże, także proszę was o opinię w tej sprawie. Dzisiaj czym zajmiemy się o 17:00? Proszę o podpowiedź. Wywiad z ofiarą księdza Zboczucha. Słucham? Czyli dzisiaj o 17:00 z bohaterem filmu, jednym z bohaterów tego filmu, no, którym żyje już od wczoraj spora część Polski. Tam, zdaje się, już po południu, kiedy mieliśmy wywiad z producentem, jednym z braci Sekielskich, było już ponad 1 000 000 wyświetleń. Dzisiaj ktoś wie, jakie są? Już prawie 3 miliony. Także dzisiaj zapraszam na 17:00. Będzie wywiad z jednym, no powiedzmy, z tych smutnych, z głównym bohaterem tego smutnego filmu. A ja z wami się żegnam do wieczora, do 20:30. Do zobaczenia.